Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Po raz pierwszy gospodarka polska rosła szybciej od chińskiej. Czy ten wzrost PKB mimo trudnej sytuacji geopolitycznej widać też było w przemyśle stoczniowym? Jak zwiększyć udział polskich firm w przedsięwzięciach związanych z inwestycjami w morskie farmy wiatrowe czy budowa polskich kablowców? Na przykład mogłaby być dobrym pomysłem na taką własną niszę. A w Holandii powstaje statek transportowy przystosowany do pływania na niskich poziomach wód w rzekach. Czy rozwiązałby problem przewozu po polskich rzekach? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A dziś w studio goście Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich, i Marek Grzybowski, profesor, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Po raz pierwszy od ponad 40 lat polska gospodarka oficjalnie rosła w pełnym roku kalendarzowym w szybszym tempie niż gospodarka Chin. W Chinach był to wzrost rzędu 3% PKB, u nas prawie 5%, dokładnie 4,9% według szacunku GUS-u. No to taka ciekawostka, bo trudno porównywać obie gospodarki, ale satysfakcja jest, bo Chińczycy często chwalili się wzrostami nawet 2%. No a tutaj mamy taką małą satysfakcję, mamy większy wzrost PKB.
Dwucyfrowymi, nie dwuprocentowymi.
Dwucyfrowymi, dokładnie o to chodziło. Dziękuję. No ale my też musimy pamiętać troszkę o inflacji. Niemniej jednak powód do radości jest. Prześcignęliśmy Chiny, które wydawały się do tej pory nie do prześcignięcia. Ale przejdźmy do gospodarki morskiej.
Ale gdzie tutaj w tym momencie słychać głosy, które jeszcze paręnaście miesięcy temu mówiły o tym, że będzie zapaść, że wszystko będzie źle i tak dalej. Ja rozumiem, że można się pomylić, że takie rzeczy się zdarzają, bo w końcu nikt nie ma kryształowej kuli. Natomiast taką elementarną przyzwoitością ludzi wypowiadających się publicznie jest powiedzenie: tak, dane, które przewidywałem, życie okazało się inne, bogatsze, lepsze niż to, co było widać wcześniej. I ja czekam na głosy takich osób, bo do niedawna naprawdę było słychać bardzo wiele czarnych scenariuszy, które na szczęście się nie zrealizowały. Ja powiem jeszcze więcej nawet, że raczej pozytywne scenariusze. No wczoraj tutaj z panem profesorem byliśmy na otwarciu jednej z firm trójmiejskich, centrum CNK, symulator właśnie do obsługi jednostek, które będą obsługiwały farmy wiatrowe. Nowy pomysł, nawet taka, bym powiedział, innowacyjne rozwiązanie, wirtualny chrzest takiej właśnie wirtualnej jednostki. Genialnie to zostało zrobione. To są właśnie pomysły. To są polscy przedsiębiorcy, to są polscy pracownicy, którzy pokazują, jak w trudnych czasach potrafimy sobie radzić. Mam jeszcze kilka przykładów różnych, ale nie chciałbym
zabierać
właśnie.
To za moment,
właśnie.
Panie prezesie, teraz pan profesor Marek Grzybowski. Czy pan profesor jest zdumiony tym naszym wzrostem PKB? Spodziewał się pan też niższego, tak jak wcześniej to była mowa nawet o możliwości recesji za ubiegły rok?
To znaczy, z gospodarką jest tak, że nasza gospodarka coraz lepiej powiązana jest z rynkami międzynarodowymi i dzięki temu, że rynek Unii Europejskiej jest rynkiem względnie stabilnym, to my też na tym skorzystaliśmy. Też popyt wewnętrzny podciągnął przyrost w naszej gospodarce. Ale pamiętajmy teraz, że PKB, przyrosty PKB nie są już takim miernikiem informującym o dynamicznym czy mniej dynamicznym rozwoju gospodarki morskiej czy gospodarki narodowej w ogóle.
No to o tej morskiej. Czy ten wzrost PKB mimo trudnej sytuacji geopolitycznej widać też było w przemyśle stoczniowym?
Tak, to za chwilkę podam nawet dane. Natomiast ja powiem jedną rzecz, która jest oczywista, ale to trzeba troszeczkę spojrzeć inaczej. Każdy kryzys otwiera nowe możliwości. To, co się w tej chwili dzieje, to jest skutek właśnie COVID-19 i zatrzymania łańcuchów dostaw chińskich. Boom, jaki nastąpił w Europie, właśnie z tego powodu w naszej części Europy, to jest wiele zamówień, które do tej pory było realizowane w Chinach, natomiast one przyszły do Polski i do krajów ościennych. I tutaj liczby. Proszę Państwa, niedawno GUS podał przychody za 2021 rok, jeśli chodzi o gospodarkę morską. Zawsze to idzie z rocznym opóźnieniem, czyli mówimy o roku 2021. Proszę Państwa, 10% wzrost w stosunku do najlepszego w historii do tej pory przemysłu morskiego, stoczniowego roku 2019. Dane GUS-u są od połowy mniej więcej lat 90. Wszystkie te liczby mam. I w 2019 było to ponad 12 miliardów złotych przychodu firm związanych z przemysłem stoczniowym. W 2021 10% więcej, 13,200. I to widać. Jeżeli rozmawia się, ja popatrzyłem też na przychody akurat członków Polskiego Forum Technologii Morskich za rok 2021, czyli najnowsze dane, które jest KRS-ów, to jest blisko 3 700 000 000. Oczywiście nie cały przychód jest związany tylko z przemysłem stoczniowym, bo firmy, część mają kilka nóg, że się tak wyrażę kolokwialnie. Natomiast widać wzrost o ponad 1/4 w stosunku do roku 2020. A więc kryzys, który spowodował przetasowania, że się tak wyrażę, na rynku międzynarodowym, akurat w naszej branży wydaje się, że spowodował nowe otwarcie. Dzięki naszym menadżerom, dzięki naszym pracownikom, bo to oni są ojcami tego sukcesu.
Tak, ale pamiętajmy o tym, że przemysł stoczniowy, tak jak i przemysł jachtowy, funkcjonują głównie na rynkach międzynarodowych. Tutaj pomaga w rentowności firmy kurs walutowy, ale informacja jest jedna. Te nasze firmy, czy jest gorsza sytuacja, czy lepsza sytuacja na rynku, cały czas utrzymują kontakt z rynkiem międzynarodowym i sprzedaż się utrzymuje i to jest istotne, że przy tych zmianach technologicznych, które są, bo trzeba powiedzieć, że w przemyśle stoczniowym, w obsłudze statków, w produkcji statków i jachtów, postęp jest tak sam jak w smartfonach. Tam technologie się zmieniają w takim samym tempie. I my za tym nadążamy, mamy kontakt z tymi firmami, które produkują najnowocześniejsze technologie i jesteśmy w stanie oferować jednostki na najwyższym poziomie jakościowym i technologicznym, no bo inne by nie były kupowane. I to jest istotne, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy.
No doskonało właśnie temat pan profesor poruszył. Tutaj takie spostrzeżenia. Jeżeli chodzi o kurs walutowy, to akurat to za dużo nie ma różnicy, dlatego że jeżeli odniesiemy w dolarach, który w tej chwili jest na poziomie 4,40 kilka, to w roku 95-96 był na poziomie 4 z kawałeczkiem, tak? Czyli tak naprawdę przyrost, te liczby, które podaję, można, one są także największe, jeżeli byśmy podali w wartościach dolarowych. Kiedyś w 90-tych latach w połowie to był miliard dolarów, dzisiaj mamy 3 miliardy dolarów przychodu rocznego całego sektora. A jeżeli chodzi o innowacje, no właśnie, tu akurat wspomnę o biurze projektowym Damen, który jako pierwszy w świecie zastosował i uznane zostało projektowanie przez towarzystwo klasyfikacyjne model w formacie 3D. Do tej pory wszystkie projekty były zatwierdzane w formacie, czyli płaskiej, czyli po prostu płaski rysunek, natomiast oni tu przygotowali sobie format przestrzenny, dużo łatwiejszy i nie musieli go przetwarzać na 2D. Jest to ewenement w skali świata i akurat nawet wypowiedź pani prezes tutaj Damen Engineering Gdańsk dla Tradewinds pokazuje, gdzie jesteśmy. Inna rzecz.
No nie, kolejne... ale programy komputerowe pokazują wszystko przestrzennie.
Tylko chodzi o zatwierdzenie.
Cyfrowe tworzy się
oczywiście, że tak, Twins, Digital Twins, tak? No więc... Ale kwestia jest zatwierdzenia przez towarzystwo. To jest pierwszy raz w skali świata, gdzie towarzystwo Biuro Veritas zatwierdziło model przestrzenny. W tej chwili wiem, że są dyskusje z kolejnym. Nie wiem, czy mogę ujawniać to. Niedługo będzie taka informacja medialna. Już drugie towarzystwo też podobną sytuację zdobi. No inne rzeczy, kolejne promy elektryczne. Chris tutaj o tym w tej chwili mówi. Czy na przykład nie tak dawno był konkurs WorldSkill Poland, gdzie całe podium, jeżeli chodzi o spawalnictwo, zostało zajęte przez spawaczy z Krista, tak? Polska Specjalna Strefa Ekonomiczna, liderem w Polsce, drugie miejsce w świecie, drugie w Europie,
drugie w Europie, a w pierwszej dziesiątce w świecie.
Potężne w tej chwili oczekiwania i rozwiązania. Ja mówię, polscy biznesmeni, polscy pracownicy, przynajmniej w tym sektorze, który jest globalny, który jest otwarty, są naprawdę doskonali. Perfekcyjnie bym tak powiedział i to widać, to się sprawdza właśnie w trudnych sytuacjach, jakie niedawno mieliśmy.
Chociaż wracając do tych jeszcze różnic kursowych, to tutaj pan profesor też miał trochę racji, bo były takie momenty w ubiegłym roku, kiedy złoty mocno tracił, dolar szedł dosyć do góry i euro i frank szwajcarski.
Ja prowadzę takie statystyki od 95 roku i ja mam roczne. Jeżeli to było w 95, to było na poziomie chyba tam 4,1, 4,2. W tej chwili za 2021 to jest na poziomie 4,40 coś. Mhm. To są naprawdę niewielkie różnice i przyjmując przy tym, jak wzrasta na przykład przychód w złotówkach, tak? Także ja bym z takim inżynierskim przybliżeniem powiedział, że dolar w ciągu ostatnich 25 lat, średnioroczny kurs, ja nie mówię o skokach, bo to są skoki spekulacyjne i ludzie na tym zarabiają, ci, którzy potrafią albo no, ryzykują, tak? Natomiast średnio on jest w zasadzie stały. Różnica jest kilka procent, to jest poniżej 10% nawet zmiany między rokiem, drugą połową lat 90. a obecnie. Średnioroczny kurs, mówię o tym.
Zmieniamy temat. Morskie farmy wiatrowe coraz bliżej. To ogromny tort, z którego może uszczknąć dla siebie coś wiele firm. Na przykład jednostki do budowy morskich farm wiatrowych, jednostki do obsługi farm, jednostki do kładzenia kabli podmorskich, tak zwane kablowce. No i właśnie na tą ostatnią rzecz zwrócono uwagę w artykule w Gospodarce Morskiej.pl. Czy takie kablowce mogłyby być naszą niszą tutaj przy okazji budowy morskich farm wiatrowych, czy inwestorzy i właściwie inaczej, kto powinien zamawiać te kablowce, za czyje pieniądze one powinny powstawać, jakie finansowanie i czy w ogóle warto się nad tym zastanawiać?
No, rynek kablowców jest właściwie względnie ustabilizowany. Przeglądałem się sytuacji po tym artykule. Są wyspecjalizowane firmy. Kładzenie kabli jest to odpowiedzialna rzecz i stawia się to i te zadania wyspecjalizowanym firmom. Jeśli chodzi o produkcję kablowców, myśmy produkowali bębny do kablowców w Polsce w kilku firmach. Całych jednostek właściwie nie produkowaliśmy kompletnych.
Przepraszam, też przynajmniej dwie, o których wiemy. Jeden to był przez grupę remontową i akurat to był statek, który był największy, jednostkowa wartość prawie 27 euro za kilogram przetworu. Ja to zrobiłem nawet taką statystykę na Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni, gdzie porównywałem, gdzie Mercedes klasy D był wtedy w granicach 26 euro, czyli statek, który ważył prawie 4000 ton, w przeliczeniu na kilogram był więcej warty niż Mercedes, który waży tam 1,5 tony czy tony 600.
No tak, ale wsad technologiczny był firm zagranicznych. Nie można tu ludzi w błąd wprowadzać, że jest drogi statek.
A wsad technologiczny w Mercedesie jest jaki, przepraszam?
Statek Stena Ebba jest statkiem chińskim, ale tam wszystkie urządzenia są właściwie produkowane w Europie i to trzeba wziąć pod uwagę.
Więc połowę wyposażenia jednostek na świecie jest robione przez przemysł europejski, 48% według danych.
No dobrze, to inaczej. Tak, czy nasze stocznie mogłyby wybudować od początku do końca takiego...
Ale to tak zrobiły.
No mogłyby wyprodukować,
znaczy już zrobiły to w historii
zamówienia.
No
i
właśnie,
zrobiły
to
drugą
stocznią
będzie Chris, który podobne zrobił taką jednostkę.
No zrobił jednostkę.
Też kablowiec i przecież widać było potężne te właśnie rozwijanie i tak dalej. Także my to potrafimy zrobić. Problem nie jest w tym, czy potrafimy. Problem jest w tym, czy ktoś chciałby to zamówić.
Dlaczego nie chce?
A no pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Pytanie jest takie, jak na przykład jednostek do obsługi farm wiatrowych, do budowy farm wiatrowych, tak? Gdzie polski inwestor zamawia zamawia, dzierżawi jednostki gdzieś tam z Dalekiego Wschodu, zamiast złożyć zamówienie u nas. Mieliśmy naszą konferencję na morzu, w której wyszła jedna z informacji taka, że po prostu słabość finansowania. Musiałby się polski inwestor podjąć, no być odważnym i znaleźć na to finansowanie. Polskie banki nie mają takiego zasobów finansowych, aby podjąć i inwestowania rzędu kilku, znaczy 300 kilkudziesięciu milionów euro.
Ale nie mamy firmy, która zamówi te statki, będzie eksploatować.
Dokładnie tak jest.
No więc jak zamówić? Nie mamy takiej firmy, która będzie eksploatować takie statki, no to PŻM ani PLO nie zamówi takiego statku, bo nie zna specyfiki działania farm wiatrowych.
No tu należy wspomnieć o tym, że ten rozmowy między LOTOS, Petrobaltica, Christem właśnie o tym, gdzie LOTOS miał zostać tym operatorem takich jednostek, no gdzieś utknęły. To już były naprawdę bardzo daleko zaawansowane. Mm-hmm. I ja też tutaj na antenie Radia Gdańsk o tym mówiłem i z wielkim żalem mówię, że niestety ten projekt nie wyszedł. Nie wiem dlaczego tutaj gdzieś zabrakło tej ścieżki decyzyjnej no po stronie armatora, tak bym
nie,
to
no,
powiedział.
Nie, ale prosta sprawa jest. No przecież armator nie może zamówić jednostki, która nie będzie rentowna. Więc jeśli zainwestuje określone środki, a to jest, jeszcze zaznaczmy, że LOTOS Petrobaltic no jest firmą państwową, no to prezesi nie mogą zamówić czegoś, co nie będzie rentowne.
Znaczy,
to,
ale rentowne, to będzie, dlatego, mamy pewność, znaczy, jeżeli, że nie będzie dokładać. Rentowne? Mamy pewność, że nie
oczywiście,
będzie
że
rentowne?
Oczywiście, że mamy pewność, no, jeżeli inne firmy to zamawiają i to prywatne firmy, znaczy, że to jest rentowność. Problem, ja mówię, tak jak mówili, ja powtarzam, bo nie jestem finansistą, nie jestem bankowcem, powtarzam to, co mówili bankowcy. Kwestia rozliczenia i jak to wygląda w czasie, tak? U nas zbyt krótką perspektywę czasową bierze się na to, aby nastąpił zwrot na zainwestowanym kapitale. Firmy zachodnie, banki zachodnie, ponieważ mają większe kapitały, mogą sobie pozwolić na większy poziom ryzyka, w związku z czym czasem ten okres rozliczenia nawet dają podwójnie w stosunku 15 lat, u nas się chce to zrobić w ciągu 7-8. I w ciągu 7-8 to się nie zamyka, w 15 się to zamyka, ale pozostaje ryzyko. Jeżeli mówimy o niedoborze, raport PTMEW-u, który mówił o tym, że już niedługo będzie nam brakowało jednostek do instalacji farm, mówi się o tym, że takie jednostki, jackupy będą nawet koło miliona dolarów dziennie za obsługę, za instalację. Musi się to zwrócić. To w ciągu roku pracy to jest 300 milionów, 360 milionów. To jest właśnie tyle, taka jednostka kosztuje.
Nie, no w raporcie jest chciejstwo opisane, a nie realne warunki funkcjonowania. No, nie mówmy, nie wprowadzajmy ludzi w błąd. Kupuje się wtedy jednostkę, kiedy są podpisane kontrakty na wykorzystanie tej jednostki.
Ale
na przykład
ktoś to kupuje i robi,
bo skończę
to znaczy...
jednostkę. Na przykład zakład zbiornikowców kiedyś w PŻM-ie budował jednostki, budował zbiornikowce do przewozu siarki pod kontrakt 10-letni. Jak ktoś nie ma kontraktu, to nie zbuduje jednostki. Jeśli na przykład rentowny będzie kontrakt 10-letni, to się buduje jednostkę pod kontrakt 10-letni. Jeśli 20-letni, to kontrakt 20-letni. Teraz budujemy gazowce, znaczy nie my budujemy, będziemy dzierżawić gazowce od operatora norweskiego i operatora greckiego. To będzie w sumie 8 zbiornikowców gazu, które będą przewoziły gaz ze Stanów Zjednoczonych do Polski, ale jak widać, budują te zbiornikowce nie nasza firma, tylko budują operatorzy, którzy są znani z zarządzania takimi statkami, bo to jest jeszcze ważne dla banku, żeby kredytować kogoś, czy wspierać finansowo kogoś, kto zna się na tym. I po drugie, no muszą być takie jednostki, które będą budowane pod konkretny rynek, mieć zapewnioną realizację spłat rat pożyczek dla banku. Przecież ktoś musi dać tą hipotekę. Jak banki nie chcą dać hipoteki, to nie dadzą. Więc firma też nie może zamówić czegoś, czego nie będzie mogła później spłacać w trakcie eksploatacji. Tak to mniej więcej wygląda. Nie możemy powiedzieć, że i mieć pretensje do LOTOS-u, że nie kupił statku. Jak nie mógł kupić statku do instalacyjnego, bo nie miał gwarancji, że wszystkie nasze firmy, które będą budowały farmy wiatrowe, będą
z niego korzystały.
No to jest prosta sprawa.
Znaczy, ja nie mam pretensji do LOTOS-u, tylko po prostu żal mi tej sytuacji, że ten pomysł i promysł na biznes został w jakiś sposób gdzieś stracony, a w to wchodzą inni. I jeżeli innym się to opłaca, to my wcale nie jesteśmy mniej rozważni, mniej inteligentni, że nie potrafimy sobie to poradzić. Jeżeli potrafimy budować tego typu jednostki dla klientów zagranicznych z zyskiem dla wszystkich, to i potrafilibyśmy dla naszych. Pytanie jest gdzieś w łańcuszku decyzyjnym, gdzieś coś nie potrafimy tutaj w jakiś sposób tego sfinansowania spiąć w sposób taki, żeby to się opłacało. Ale jeżeli pani redaktor pozwoli...
Czyli idziemy po prostu tam, gdzie jest taniej, co też trudno się dziwić.
Nie, no bo rentowność wtedy się poprawia przedsięwzięcia. No nie możemy budować czegoś, co później będzie nierentowne, bo później Jurek, będziesz mówił, dlaczego państwo dokłada do jakiejś.
A to oczywiście
firmy,
zawsze
tak?
będę przeciwny.
No to co, no to chcesz dopłacać państwo, do tej jednostki,
nie,
to
nie
możesz
chcę dopłacać, tylko
no,
uważam,
właśnie.
Że gdzieś jest popełniony błąd, bo jeżeli inny robi rachunek ekonomiczny, mu się zgadza, to dlaczego my nie potrafimy? To znaczy gdzieś może w rachunkach się po prostu mylimy, może ta prosta arytmetyka jest zbyt trudna dla niektórych decydentów, tak? Tak to można by powiedzieć. I jeżeli zrobiliśmy te jackupy i to wszystko pasowało, tak?
Ale robiliśmy dla firm, które się specjalizują w obsłudze takich statków.
Petrobaltic nie specjalizuje się w wydobyciu i nie specjalizuje
ale,
się... Nie
chwileczkę.
Umie być jako armator, to prawda. I w to nie, w taką dyskusję nie wchodzę, bo się po prostu na tym nie znam. Natomiast patrzę na zewnętrzne sytuacje.
To na koniec jeszcze kolejny temat. W tym roku ma ruszyć w pierwszy rejs statek zbudowany specjalnie na niskie poziomy wód w rzekach. Będzie mógł przewozić 4200 ton chemikaliów. Jednostka powstaje w stoczni w Rotterdamie. No i właśnie, czy to mogłoby być rozwiązanie, taka jednostka na polskie rzeki, bo jeżeli my nie pogłębiamy tych naszych
150 metrów
akwenów,
długości, pytanie, czy takie jednostki w naszych rzekach są w stanie...
Raczej do 100 metrów, ale...
Nie, ale to nawet nie chodzi o długość, nie, bardziej
długość,
o to...
Długość jest istotna,
dajmy,
bo manewrowość nie będzie.
Dajmy odpowiedź, czy mogą po polskich rzekach pływać
przystosowane
statki,
do niskich stanów rzek, wód.
Statki, które mogą przewozić towary. Mogą. Tylko, że po tym, gdy gminy dostały w swoje zarządzanie porty, to te statki nie będą miały gdzie dobijać. Bo uczestniczyłem w rozmowach już 20 lat temu na temat tego, żeby wprowadzać statki i nawet był projekt w Akademii Morskiej, żeby były statki specjalnie przeznaczone do pływania po naszych rzekach przy niskich stanach wód. Dobrze, ale powiedzieli kontrahenci, dobra, załadujemy towary, tylko kto ten towar rozładuje? Gdzieś w jakimś porcie, no bo przecież musi być gdzieś port docelowy. Jak gminy tych portów nie utrzymują, nie albo posprzedawały po kawałku nabrzeża, no to później jest taka sytuacja...
Deweloperom.
Że mam jak sytuacja mamy w Elblągu, że zarząd portu w Elblągu jest właścicielem 30% terenów portowych, a 70% jest... w rękach różnych prywatnych właścicieli, łącznie ze stocznią, która miała coś produkować, a nic nie produkuje, tak? I tu jest problem, że gdy prywatyzowano porty, czy przekazywano w zarząd gminom, no to te gminy niespecjalnie sobie umiały z tym majątkiem poradzić, natomiast szukały szybkich pieniędzy. Inwestorzy nie wiedzieli o tym, jak wygląda zarządzanie portem. Myśleli, że jak kupię kawałek nabrzeża, to będę je wynajmować, a to nabrzeże trzeba utrzymywać i powierzchnię przy nabrzeżu z odpowiednimi parametrami. I druga strona, znowu gminy myślały, dostały szybkie pieniądze, ale teraz martwią się, co zrobić dalej.
To ostatnie zdanie, pan prezes.
Tak, to jest dobry pomysł z tymi właśnie nisko zanurzeniowymi. Natomiast kwestia jest długości, dlatego że w naszych rejonach nie da rady żeglować takimi jednostkami. Widać, jak na przykład jednostki są po Renie czy po Dunaju, gdzie tam się tworzy takie pociągi barek, ileś tam jest, kilkaset to może przesadzać, 200-300 metrów nawet tej długości i mogą spokojnie żeglować. U nas raczej nie ma takiej możliwości.
Ale przede wszystkim...
prawny, który tutaj pan
ale przede wszystkim tam się utrzymuje infrastrukturę.
Dokładnie, tak.
Rzeki z portami.
Dokładnie.
No i to jest bardzo ważny punkt i kropka na koniec tego tematu. Ja mam nadzieję, że będziemy do sprawy jeszcze wracali, bo często mówimy o tym, że marzymy o tym, żeby barki wróciły na nasze rzeki i żeby sprawnie, i to jest bardzo ekologiczny transport.
Oczywiście.
Przecież. Więc
40% towarów w Europie przepływa właśnie rzekami.
Część już argumentów, dlaczego tego nie ma, właśnie panowie dzisiaj przedstawili. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Jerzy Czuczman, prezes Polskiego Forum Technologii Morskich i profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.